Rozdział szósty. Gdy tylko Eje uzyskał zgodę Tutanchamona, natychmiast kazał przygotować statki. Cały dwór wsiadł na nie i opuścił miasto Achetaton, tak że nie pozostało tam ani jedno żywe stworzenie z wyjątkiem obmywaczy trupów i balsamiarzy z domu śmierci, którzy balsamowali ciało faraona Echnatona, żeby zachować je na wieczność i złożyć w grobie, wykutym ongiś z jego polecenia w górach na wschodzie. Tak to uciekli ostatni mieszkańcy z miasta niebiańskiego, a uciekali tak śpiesznie, że nikt się nawet nie obejrzał. W złotym domu zostawiono na stołach naczynia z resztkami niedokończonego posiłku, a zabawki Tuta pozostały rozrzucone na podłodze, by na wieki udawać orszak pogrzebowy. Pustynny wiatr wyrwał okiennice z okien i deszcz piasku padał na podłogi, gdzie lśniące kaczki latały w wiecznie zielonych sitowiach, a kolorowe rybki pływały w chłodnej wodzie. Pustynia wracała do ogrodów Achetaton. Rybne sadzawki wysychały, rowy nawadniające zamulały się, a drzewa owocowe umierały. Na ścianach domów wietrzała gliniana polepa, dachy zapadały się i miasto Achetaton przemieniało się w ruiny, gdzie szakale szczekały w pustych komnatach i słały sobie gniazda na miękkich łożach pod lśniącymi baldachimami. Tak umarło miasto Achetaton, a śmierć jego była równie szybka, jak szybko wola faraona Echnatona tchnęła w nieżycie i wzniosła je na pustyni. Ludność Teb wydawała radosne okrzyki na cześć Amona i na cześć nowego faraona, choć był on jeszcze dzieckiem. Tak głupie jest bowiem serce człowieka, że pokłada zawsze nadzieję i ufność w przyszłości, nie wyciągając nauki z błędów i omyłek i wyobrażając sobie, że dzień jutrzejszy będzie lepszy od tego, który jest. Toteż lud wypełnił trawniki po obu stronach Alei Baranów i plac przed świątynią i wszystkie podwórce i witał nowego faraona okrzykami radości i sypał kwiaty na jego drodze. A gdy ktoś nie wznosił okrzyków, lecz stał milcząc ponuro, żołnierze Eje i Horemheba uczyli go oszczepami, komu zawdzięcza swój spokój. Lecz w porcie i w dzielnicy biedoty wciąż jeszcze tliło się w ruinach i unosił się cierpki, gryzący dym, a rzeka cuchnęła od krwi i obfitości trupów. Na dachach świątyni wyciągały, kracząc, krwawe szyje kruki i sępy, tak syte, że nie miały nawet siły unieść się do lotu, a krokodyle w rzece były tak obżarte, że nie zadawały sobie nawet trudu, by bić ogonami, lecz leżały jak kłody na brzegu, przeciągając się z otwartymi paszczami i pozwalały małym ptaszkom czyścić sobie zęby i wybierać z nich resztki straszliwej strawy. Tu i ówdzie w ruinach i między wypalonymi domami snuły się wystraszone kobiety i dzieci, grzebiąc w gruzach na miejscu swoich dawnych domostw w poszukiwaniu domowych naczyń. A dzieci wymordowanych niewolników i tragarzy szły za wozami bojowymi faraona, by szukać niestrawionych ziaren zboża w odchodach faraonowych koni, bo w Tebach panował wielki głód. Ja, Sinue, chodziłem po nabrzeżach, które wciąż jeszcze cuchnęły zakrzepłą krwią, oglądałem puste kosze i niezaładowane statki, a kroki moje zawiodły mnie do ruin ogona krokodyla, bo myślałem o Merit i o małym Tocie, którzy umarli z powodu Atona i z powodu szaleństwa mojego serca. Kroki moje zaprowadziły mnie do ruin ogona krokodyla i myślałem o Merit, która mówiła do mnie: może jestem tylko powłoczką na twoją samotność, jeśli nie jestem twoją zużytą matą. Myślałem też o małym Tocie, który był moim synem, choć ja o tym nie wiedziałem. Widziałem go przed sobą. Jego członki i policzki były po chłopięcemu wątłe i obejmował mnie ramieniem za szyję, przytulając swój policzek do mojego. Z cierpkim zapachem dymu w nozdrach brodziłem w portowym pyle, mając wciąż przed oczyma przebite oszczepem ciało Merit i maleńkiego Tota z rozbitym do krwi noskiem, z miękkimi chłopięcymi włosami klejącymi się od krwi. Miałem ten obraz w duszy i myślałem, że śmierć faraona Echnatona była bardzo lekka. Myślałem, że na świecie nie ma nic niebezpieczniejszego i bardziej okropnego niż marzenia faraonów, ponieważ sieją one krew i śmierć i tylko krokodyle karmią. Tak myślałem, wędrując po opustoszałym porcie, a z dala od świątynnego placu niosły się radosne okrzyki ludu. Przytłumione dochodziły do moich uszu okrzyki, którymi ludzie witali faraona Tutanchamona, wyobrażając sobie, że ten zakłopotany chłopak, który marzył tylko o pięknym grobowcu, zdoła wyplenić bezprawie i przywrócić spokój i dobrobyt w kraju Kem. Tak wędrowałem, dokąd wiodły mnie stopy i wiedziałem, że znowu jestem sam i że krew moja w tocie polała się na próżno i nigdy już nie powróci. Nie żywiłem żadnej nadziei na nieśmiertelność czy życie wieczne. Śmierć wydawała mi się podobna do wypoczynku, do snu. Wydawała mi się ciepłem promieniującym z miski żaru w chłodną noc. Bóg faraona Echnatona pozbawił mnie wszelkiej nadziei i całej radości. I wiedziałem już, że wszyscy bogowie mieszkają w ciemnych domach i że z domów tych nie ma żadnego powrotu. Faraon Echnaton poniósł śmierć z mojej ręki, ale to mi nie dało żadnego zadośćuczynienia. Wraz ze śmiercią wypił on miłosierne zapomnienie. Ja jednak żyłem i nie mogłem zapomnieć. To też gorycz żarła mi serce jak soda i odczuwałem niechęć do wszystkich ludzi i do tego tłumu, który jak trzoda bydła ryczał przed świątynią, równie głupi i naiwny jak przedtem, jak gdyby ciężkie doświadczenie niczego go nie nauczyło. Port, cały w ruinach, pusty był pustką śmierci. Lecz ze stosu koszów wyłoniła się jakaś ludzka postać i wypełzła mi na spotkanie, wlokąc się na rękach i kolanach. Był to mały, chudy mężczyzna, którego członki powykrzywiały się ze złego odżywiania jeszcze w dzieciństwie. Zwilżył usta czarniawym językiem i wpatrując się we mnie dzikim wzrokiem wycharczał. Czyś ty nie Sinue, lekarz królewski, który opatrywał rany biedaków w imię Atona? Zaśmiał się strasznym głosem, podniósł się z ziemi i wskazując na mnie palcem ciągnął. Czyś ty nie Sinue, który dzielił między ludzi chleb i mówił, to chleb Atona? Bierzcie i jedzcie w imię Atona? Jeśli tak jest, daj mi na wszystkich bogów podziemia kawałek chleba, bo od wielu dni kryję się przed oczyma strażników i nie śmiem nawet udać się do rzeki, by napić się wody. Na wszystkich bogów podziemia daj mi kawałek chleba, bo ślina wyschła mi już w ustach, a w żołądku aż zsiemnie od czczości. Lecz ja nie miałem chleba, by mu dać. I on też wcale tego nie oczekiwał. Podszedł do mnie tylko, by mnie wydrwić i wylać na mnie własne rozgoryczenie. Powiedział, miałem chatkę, a choć była to nędzna lepianka cuchnąca zepsutą rybą, to jednak była to moja chata. Miałem żonę, a choć była brzydka, wynędzniała i chuda, to jednak była to moja żona. Miałem dzieci, a choć cierpiały w moich oczach głód, to jednak były to moje dzieci. Gdzie jest teraz moja chata? Gdzie jest moja żona i gdzie są moje dzieci? Twój Bóg zabrał mi je, Sinue, Aton, niszczyciel wszystkiego, zabrał je. Został mi teraz tylko gnój w rękach. Wcale mnie to nawet nie smuci, bo niedługo umrę. Usiadł przede mną na ziemi, gniotąc pięściami wydęty brzuch i wpatrując się przed siebie dzikimi oczyma i wyszeptał. Sinue, a może jednak nasza zabawa warta była takiej ceny? Bo choć umrę, a moi towarzysze już umarli, to może pamięć o nas żyć będzie w ustach ludu. Pamięć o nas zostanie może w sercach tych, którzy pracują rękami, na których grzbiety spadają baty. Oni będą pamiętać o nas jeszcze wtedy, gdy twój Aton dawno już będzie zapomniany, a imię twojego przeklętego faraona usunięte będzie ze wszystkich napisów. Może niejasna pamięć o nas zostanie w duszach ludu, a dzieci ssać będą wiadomość o nas wraz z gorzkim mlekiem swoich matek i uczyć się będą z naszych błędów? Wtedy wiedzieć będą już od urodzenia to, czego my musieliśmy się dopiero nauczyć. Będą wiedzieć, że nie ma różnicy między człowiekiem a człowiekiem i że skóra bogaczy i możnych łatwo pęka, gdy ciąć ją nożem i że krew jest krwią bez względu na to, czy płynie z serca głodnego czy nasyconego. Będą wiedzieć, że niewolnicy i biedacy nie powinni ufać ani faraonom, ani królewskim lekarzom, ani prawom, ani słowom możnych, lecz tylko sile swoich pięści i że sami powinni ustanawiać swoje prawa. Ten, kto nie będzie z nimi, będzie przeciw nim. I w tym nie ma żadnego zmiłowania ani żadnej różnicy między ludźmi. W sercu moim bowiem nawet ty, Sinue, nie byłeś z nami. Dlatego byłeś przeciw nam, choć dawałeś nam chleb i w zawiłych słowach mówiłeś nam o faraonie Echnatonie. Wszyscy bogowie są tacy sami. I wszyscy faraonowie są tacy sami. I wszyscy możni są tacy sami, choć nie przyznają tego. Mówię ci to ja, Meti, czyściciel ryby, i nie żałuję moich słów, bo niedługo umrę, ciało moje rzucą do rzeki i już mnie nie będzie. Coś jednak ze mnie zostanie na ziemi. Żyć będę jako niepokój w sercach niewolników i tajemny żar w ich oczach i jako cierpkość mleka wychudłych matek, gdy karmić będą swoje wynędzniałe niemowlęta. Ja, Meti, czyściciel ryby, zatruję moim kwasem wszystko, aż wszystko skwaśnieje i wypieczone zostanie ostatnie wielkie ciasto. Wpatrywał się we mnie płonącymi od gorączki oczyma i ściskał mi kolana chropawymi od blizn rękoma. Wtedy padłem w prochu przed nim i podniósłszy ręce do góry, zawołałem: Meti, czyścicielu ryby, widzę, że ukrywasz nóż w twoich łachmanach. Zabij mnie więc, skoro twoim zdaniem jestem winien. Zabij mnie, Meti, czyścicielu ryby, bo dość już mam sennych majaków i nic mnie już nie cieszy. Zabij mnie, jeśli przez to możesz odzyskać spokój ducha, bo żadnej innej przysługi nie mogę ci już oddać. Wyjął nóż do czyszczenia ryb z zapasa i próbując go na pokrytej bliznami dłoni patrzył na mnie, aż oczy mu zmętniały i odrzuciwszy nóż rzekł: Na nic nie przyda się zabijanie, teraz to rozumiem. Nic się nie zyskuje zabijając, bo nóż uderza ślepo zarówno w winnych, jak i w niewinnych. Nie, Sinue, zapomnij o moich słowach i wybacz mi moją złość, bo wbijając nóż w drugiego człowieka, człowiek wbija nóż w swojego brata. Być może my, biedacy i niewolnicy, wiedzieliśmy to w głębi serc i dlatego nie mogliśmy zabijać? I to może my w końcu zwyciężyliśmy? A ci, którzy nas pozabijali, nie zwyciężyli, lecz przegrali i zabijając innych zgubili siebie samych. Sinue, mój bracie, może przyjdzie dzień, gdy człowiek patrzeć będzie na człowieka jak na brata, i przestanie zabijać. Póki ten dzień nie nadejdzie, niech mój płacz będzie dziedzictwem dla innych braci, gdy umrę. Niech płacz czyściciela ryb Meti wkradnie się do snów biedaków i niewolników, gdy już umrę. Niech przy moim płaczu matki usypiają do snu swoje chude niemowlęta. Niech płacz mój łka w huku młyńskich kamieni przez wszystkie czasy, tak by każdy, kto go sercem usłyszy, widział dokoła siebie tylko braci. Poklepał mnie po policzkach, pokiereszowaną dłonią i łzy gorące polały się z jego oczu na moje ręce, a otaczający go ostry odór czyściciela ryb wypełnił moje nozdrza i Meti powiedział: Idź teraz, Sinue, mój bracie, żeby nie znaleźli cię tutaj strażnicy i żebyś nie ucierpiał przeze mnie. Idź, lecz niech mój płacz towarzyszy ci na każdym kroku, dopóki nie otworzą ci się oczy, byś widział to, co ja teraz widzę, tak by moje łzy stały się dla ciebie wkrótce cenniejsze niż perły i drogie kamienie. W tej chwili bowiem nie płaczę sam, lecz płaczę we mnie ród pokonanych i zniewolonych wszystkich czasów i epok. Moje łzy są łzami milionów, świat robi się od nich starszy i poorany łzami. Woda, która płynie w rzece, to łzy tych, którzy żyli przed nami, a woda, która spływa z deszczem na ziemię w obcych krajach, to łzy tych, którzy po nas przyjdą na świat. I gdy to wiesz, Sinue, nie jesteś już sam. Osunął się na ziemię, grzebiąc zakrzywionymi palcami w prochu nabrzeża, a łzy jego toczyły się w pyle jak szare perły. Ale ja nie rozumiałem jego słów, choć gotów byłem umrzeć z jego ręki. Uciekłem więc, ocierając o naramiennik dłonie mokre od jego łez, a jego odór uparcie czepiał się mych nozdrzy. Potem zapomniałem o nim i poszedłem, gdzie mnie poniosły stopy. A gorycz żarła mi serce jak soda, bo własny mój smutek i samotność wydawały mi się w duszy większe niż smutek i samotność wszystkich innych ludzi. I nogi zaprowadziły mnie do ruin dawnego domu odlewacza miedzi, a po drodze wciąż spotykałem wystraszone dzieci, które kryły się na mój widok i grzebiące w ruinach w poszukiwaniu domowych sprzętów kobiety, które zakrywały twarz, gdy mnie zobaczyły. Dom odlewacza miedzi spłonął i jego gliniane ściany czerniały okopconymi ranami, sadzawka w ogródku wyschła, a gałęzie sykomora sterczały czarne i bezlistne. A wśród ruin ktoś zbudował szałas, pod którym widać było dzban z wodą i wyszła mi stamtąd na spotkanie Muti, kulejąca, z grudami błota w siwiejących włosach, także cofnąłem się na jej widok, sądząc, iż mam przed sobą jej ka. Ona jednak skłoniła się przede mną, chwiejąc się na nogach i rzekła szyderczo: Błogosławiony niech będzie dzień, który sprowadza mego pana do domu. Więcej nie zdołała powiedzieć, bo gorycz ścisnęła jej gardło tak, że usiadła na ziemi i zakryła twarz rękami, żeby mnie nie oglądać. Wyznawcy rogu zadali wiele ran jej chudemu ciału, ale rany te już się zabliźniły i nie mogłem już jej w niczym dopomóc, choć próbowałem ją zbadać, mimo że starała mi się w tym przeszkodzić. Zapytałem ją, gdzie jest Kaptach, a ona odparła. Kaptach nie żyje. Mówią, że zabili go niewolnicy, zobaczywszy, że ich zdradził i dawał wino ludziom Pepitamona. Ale ja nie wierzyłem jej słowom. Wiedziałem doskonale, że Kaptach nie mógł umrzeć, że żyć będzie zawsze, bez względu na to, co się stanie. Bardzo była rozgoryczona, widząc moje niedowierzanie, i powiedziała — Pewnie łatwo ci się teraz śmiać, Sinue, gdy postawiłeś na swoim i zobaczyłeś triumf twojego Atona, bo wy, mężczyźni, jesteście wszyscy tacy sami i to od was pochodzi wszystko zło na świecie. Mężczyźni nigdy nie stają się dorośli, zawsze pozostają chłopcami, obrzucają się kamieniami, biją się kijami i rozbijają sobie nosy do krwi, a ich największym pragnieniem jest sprawić smutek tym, którzy ich kochają i chcą ich dobra. Czyż nie chciałam zawsze twojego dobra, Sinue? I co za to dostałam w zapłatę? Kulawą nogę i rany od rogów na ciele oraz garść zgniłego jęczmienia na kaszę. Ale nie skarżę się ze względu na siebie. Chodzi mi o Merit. Była dla ciebie tak dobra. A ty świadomie doprowadziłeś ją do śmierci tak pewnie, jak gdybyś sam jej rozprół serce nożem. Wypłakałam także oczy do tna z powodu małego Tota, którego kochałam jak własnego syna i dla którego piekłam miodowe ciasteczka, próbując, jak się dało, łagodnością poskromić jego gwałtowną naturę. Ale ciebie to wszystko nie obchodzi. Przychodzisz do mnie ogromnie zadowolony, poturbowany i z twarzą w strupach, roztraciwszy całe twoje bogactwo, żeby wypocząć pod tym dachem, który z wielkim trudem i wysiłkiem zbudowałam na ruinach twego domu i żebym cię żywiła. Mogę się założyć o Bóg wie co, że jeszcze nim zapadnie wieczór będziesz skrzeczał, żeby ci dać piwa, a jutro rano zbijesz mnie kijem, że nie służę ci dość skwapliwie i zapędzisz mnie do roboty, żebyś sam mógł leniuchować, bo taka jest męska natura. I wcale się nie zdziwię z tego powodu, bo już przywykłam do wszystkiego i nie będę zaskoczona niczym, co jeszcze możesz wymyślić. Tak przemawiała do mnie i robiła mi gorzkie wyrzuty, nie dobierając słów, aż jej gderanie tak bardzo przypomniało mi dom, że stanęły mi w pamięci jak żywe Kipa i Merit, i serce moje przepełniło się niewypowiedzianym smutkiem, a łzy zaczęły mi płynąć z oczu strumieniami. Gdy Muti to zobaczyła, bardzo się przestraszyła i zagadała. — Chyba rozumiesz, Sinue, człeku o gorącym sercu, że nie mam nic złego na myśli, mówiąc te słowa, lecz mówię to tylko dla nauki. Mam jeszcze gdzieś schowaną garść jęczmienia, który natychmiast zmielę i zgotuję ci dobrej kaszy. Z suchego sitowia przygotuję ci posłanie w ruinach, a z czasem może będziesz mógł znowu zacząć wykonywać swój zawód, tak że będziemy mieli z czego żyć. Ale nie martw się o to zupełnie, bo chodzę do prania w domach bogaczy, gdzie jest teraz mnóstwo okrwawionej odzieży i zawsze mogę w ten sposób trochę zarobić. Myślę też, że uda mi się pożyczyć dzban piwa w domu rozpusty, gdzie wojsko stoi na kwaterze, tak że będziesz mógł rozweselić sobie serce. Słowa jej sprawiły, że zawstydziłem się moich łez, uspokoiłem się i powiedziałem. Nie przyszedłem tu, by być ci ciężarem, Muti. Niebawem odejdę i może długo nie wrócę, jeśli w ogóle kiedykolwiek powrócę. Dlatego chciałem przed odjazdem zobaczyć dom, w którym byłem szczęśliwy, i raz jeszcze dłonią pogładzić chropawy pień sykomora i dotknąć kamiennego progu mego domostwa, wytartego stopami Merit i małego Tota. I nie rób sobie z mego powodu żadnego kłopotu, Muti. Twego ziarna nie będę jadł, gdyż wiem, że w Tebach panuje wielki głód. Spróbuję przysłać ci trochę złota, jeśli mi się uda, żebyś sobie mogła jakoś dawać radę podczas mojej nieobecności. Błogosławię cię za twoje słowa, Muti. Jak gdybyś była moją rodzoną matką, poczciwa bowiem z ciebie kobieta, choć nieraz słowa twoje kują jak osy. Muti zaczęła chlipać i wycierać nos grzbietem szorstkiej dłoni i nie pozwoliła mi odejść. Roznieciła ogień i przyrządziła mi jedzenie ze swoich skąpych zapasów, a ja musiałem jeść, żeby jej nie urazić, choć każdy kęs stawał mi w gardle. A ona przyglądała się, jak jem, trzęsła głową, pociągała nosem i mówiła — Jedz, Sinue, zajadaj, uparciuchu. Choć może jęczmień jest trochę zgniły, a strawa, którą przygotowałam, nieudana. Nie rozumiem, co mi się dzisiaj stało. Ledwie zdołałam rozniecić ogień i chleb mój pełen jest popiołu, ale jedz, Sinue, bo dobre jedzenie leczy wszystkie troski. Dobre jedzenie krzepi ciało i cieszy serce i nie ma nic lepszego niż dobre jedzenie, gdy człowiek dużo płakał i czuje się samotny. Przypuszczam, że znowu wybierasz się w podróż, by wsadzić twoją głupią głowę we wszystkie sieci i pętle, które znajdą się na twej drodze, ale nie mogę na to nic poradzić i nie mogę ci w tym przeszkodzić. Dlatego jedz, żebyś miał siły, Sinue, i wróć kiedyś. A będę błogosławić dzień, w którym powrócisz, mój panie, i będę wiernie czekać na ciebie. I nie troszcz się o mnie, jeśli, jak sądzę, mało masz srebra, bo przecież wydałeś całe twoje bogactwo na chleb dla biednych i niewolników, którzy wcale cię za to nie wychwalali, lecz drwili z twojej głupoty. Nie obawiaj się o mnie, bo chociaż jestem już stara i kuleję, to jednak bardzo jestem twarda i zarobię praniem i pieczeniem na chleb, dopóki w Tebach będzie można dostać chleba, bylebyś kiedyś wrócił, mój panie. Aż do zmierzchu siedziałem pośród ruin domu, który należał ongiś do odlewacza miedzi, a ognisko Muti paliło się samotnie w smolistej czeluści. A przecież miejsce to było jedynym domem, jaki miałem na świecie. To też gładziłem dłonią chropawy pień sykomora, myśląc, że prawdopodobnie nigdy tu już nie wrócę. I gładziłem wytarty próg mojego domu, myśląc, że z pewnością nigdy tu już nie powrócę. I dotykałem kościstej matczynej ręki Muti, myśląc, że na pewno byłoby najlepiej, żebym już nigdy nie wrócił, bo zawsze tylko ściągam troski i nieszczęście na tych, którzy mnie kochają. To też najlepiej byłoby dla mnie, gdybym żył i umarł samotnie. Tak jak samotnie przypłynąłem rzeką w uszczelnionej łódeczce z sitowia w noc mego urodzenia. Gdy zapaliły się gwiazdy i strażnicy w zrujnowanych portowych zaułkach zaczęli bić drzewcami oszczepów o tarcze, żeby wystraszyć stamtąd ludzi, pożegnałem się z Muti i odszedłem z domu odlewacza miedzi leżącego w dzielnicy biedoty w Tebach, by raz jeszcze powrócić do złotego domu faraona. A gdy szedłem do brzegu rzeki, niebo nad Tebami znowu jarzyło się czerwienią. Światło z wielkich ulic biło łuną w ciemność nocy, a drażniące dźwięki muzycznych instrumentów niosły się do moich uszu ze środka miasta, bo ta noc była nocą wstąpienia na tron faraona Tutanchamona i świątecznie obchodzono tę uroczystość w Tebach.